Dobry wieczór, witam w studio księdza dyrektora Wiesława Kosickiego, Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dziś będziemy mówić o Caritas jako organizacji pożytku publicznego, czyli o celach, działaniach, nowościach i aktualnościach. Szczęść Boże, dobry wieczór, proszę
księdza. Dzień dobry, szczęść Boże, dawno mnie tu nie było, ale cieszę się, że jestem.
Ja się bardzo cieszę, zacznijmy w takim razie naszą opowieść. Zacznijmy od tego, co tu i teraz.
Bardzo dużo się dzieje.
Dużo pracy.
Bardzo dużo pracy, dużo różnych działań i wyzwań na przyszłość i do tego się mocno przygotowujemy, ale to również okazja do podsumowań 2018 roku, jakby zaczerpnięcie z tych doświadczeń, które są za nami na przyszłość, co możemy zmodyfikować, co ulepszyć, co zmienić, co naprawić, co możemy stworzyć nowego. Działania muszą się zmieniać, strategia musi, że tak powiem, być dostosowywana ciągle do aktualnych potrzeb, wyzwań, do sytuacji.
I czasu.
My to staramy się analizować za każdym razem, bo przede wszystkim Caritas to jest ten podmiot, za którym kryją się konkretni ludzie jako pracownicy, wolontariusze, którzy wspierają, no i po prostu beneficjenci, a więc osoby, do których śpieszymy z pomocą. I z roku na rok konkretyzujemy te formy pomocy, żeby powiedzmy to nie było anonimowe, tylko żeby było właśnie tym konkretem, czego oczekują również darczyńcy. Tutaj chcę i za nich podziękować i im podziękować, bo jest coraz więcej osób, firm, którzy myślą i konkretnie reagują i starają się być odpowiedzialni w prowadzeniu na przykład swojego biznesu i odpowiedzialni również za ten wątek, kontekst społeczny. A więc też widzą, że zmienia się sytuacja. Wielu rodzinom na pewno żyje się lepiej, ale jest jeszcze cały czas taka ogromna rzesza potrzebujących.
Bardzo konkretnych. Nie można powiedzieć, że my już teraz...
Nie można powiedzieć, że już wszystkie potrzeby, na przykład dzieci, są załatwione poprzez wsparcie rządowe. Że inne programy pomocowe też, prawda, likwidują wszystkie problemy. One cały czas są, chociażby dzieci, wyrównywanie różnych szans edukacyjnych, przyszłości i te nasze skrzydła, które robimy, fundusz stypendialny i dożywianie. Mówię jako przykład do tego, że musimy tworzyć nowe formy, żeby być aktualni z różnymi problemami.
Aktualizujemy i uporządkujemy, jeśli ksiądz pozwoli. Wspomniał ksiądz 18 lat doświadczeń.
Moich osobistych.
I przez ten czas z tych projektów, które jakby wpisały się w krajobraz Caritas. My wiemy doskonale, że świece, że chlebek, prawda, że
ale
właśnie
to są kampanie.
Skrzydła.
To są kampanie.
Ale tak się ludziom kojarzą te
oczywiście,
kampanie
tak.
Z dobrym imieniem Caritas. Natomiast niewątpliwie bardzo istotna jest też kwestia pamięci, takiej wiernej pamięci i w tym czasie, kiedy odbywa się nasza rozmowa i wiele rozmów z gośćmi w studio wieczornym w poniedziałki, rozwijamy temat 1%.
1% to jest mechanizm, który też ewoluuje, jak widzimy, bo i w tym roku są nowe, że tak powiem, wyzwania elektroniczne, e-pity i tak dalej, i tak dalej. Ciągle ten podatnik musi też być na bieżąco, ale tak samo i organizacje pożytku publicznego, które czerpią dla siebie ten profit, tak to nazwę. Jest to na pewno wsparcie, jest to uwrażliwienie osób, które przekażą czy zadeklarują, wpiszą ten numer KRS-u, bo muszą wybrać, mogą nie wybierać, wówczas te środki przechodzą do Skarbu Państwa. Zadawaliśmy sobie pytanie i wciąż zadajemy sobie, czy jest to darowizna. To nie jest darowizna, powiedzmy to sobie prosto w oczy. To jest coś, co trochę idzie od serca, no bo gdzieś tam się przypomina ta czy inna organizacja, ale to jest z obowiązku.
Ale to jest taka decyzja serca.
To jest decyzja serca.
W charakterze obowiązku.
My o nią prosimy. Wiadomo, że już przez te lata, bo wiemy, że ta ustawa i możliwość pozyskiwania środków pochodzących z tak zwanego 1% podatku jest od 2004 roku. Czyli już mamy 15 rok trwania tego mechanizmu. Coraz więcej osób się do tego włącza, ale jeszcze chyba w zeszłym czy dwa lata temu tylko 50% społeczeństwa przekazywało ten 1%. I tutaj wciąż system, urzędy skarbowe czy fiskus szukał, prawda, tego mechanizmu, żeby więcej osób przekazywało, a z drugiej strony wielu podatników już tak jakby ma swoich ulubionych, ma swoje ulubione organizacje.
I rokrocznie przekazuje
najczęściej tym samym. Czasem się to może zmienia, no bo coś tam się w tak zwanym międzyczasie wydarzyło. Natomiast myśmy od kilku lat i bardzo to lansujemy i proponujemy, żeby zwrócić uwagę na to, że coś robimy, powiedzmy, coś to nas nie boli, bo 1% nas nie boli. Jak my go przekażemy, czy go przekażemy, czy nie przekażemy, to nie odczuwamy tego. Natomiast my wciąż powtarzamy o tym, żeby uwrażliwiać te serca i właśnie tę odpowiedzialność społeczną na różne inicjatywy, żeby dać ten 1 czy też 2% od serca. I stąd nasza kampania od kilku lat, którą promujemy, o której mówimy, że dobrze, 1%, który nie boli, ale zrób ten drugi krok i daj od serca. Czy cię zaboli? No nie zaboli, bo to nie są, jeżeli powiedzmy większość tych kwot to jest kwestia kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych, to można zrobić ten drugi krok i dać ten drugi procent, czy może drugi procent w znaczeniu kwoty, która została przeznaczona w ramach 1%, i wtedy już tą kwotę przekazujemy bezpośrednio na konto danej organizacji. My prosimy, żeby to była nasza organizacja, dlatego że dzieje się u nas bardzo dużo. Caritas nie chce tutaj absolutnie wchodzić w jakieś niuanse i się licytować, kto robi więcej, kto robi mniej,
to
kto
ważne,
robi skuteczniej.
Żeby
najważniejsze jest to, że ja się cieszę, że my jako OPP współpracujemy, że my ze sobą się spotykamy, rozmawiamy, szukamy nowych rozwiązań, udostępniamy sobie różne przestrzenie, prawda, włączamy się w różne wspólne kampanie, dlatego że każda organizacja dąży do tego, żeby skutecznie pomóc w tym przedziale, w którym pomaga, czy to są niepełnosprawni, czy bezrobotni, czy to są chore dzieci, czy to są, prawda, osoby starsze, czy chore i tak dalej.
Podopieczni naszej radiowej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, którzy stają się podopiecznymi Caritas.
Tak, wiadomo, że akcja Pomóż Dzieciom jest taką sezonową i w nią włączają się właśnie różne grupy wolontarystyczne, które pochodzą z różnych organizacji. To jest piękne, że wówczas współpracujemy i w tym jednym konkretnym celu.
Prawda?
Nie? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę i my to wciąż przypominamy, że ten człowiek chory, głodny, bezdomny, on potrzebuje codziennego wsparcia i to jest bardzo ważne.
Bo nie tylko zimę trzeba przetrwać, trzeba pomagać zawsze,
tak,
i stąd
jest.
Też dokonuje się
i wybór. To spektrum, które Caritas prowadzi przez cały rok, począwszy od dzieci, różnych programów pomocowych, młodzieży, którym proponujemy wolontariat w szkołach i przy naszej centrali, pomoc doraźną, pomoc systematyczną, chociażby tak jak teraz Alicji, która w klinice Budzik przebyła w śpiączce, i wiele takich sytuacji, choroby, cierpienia, potrzeby rehabilitacji, potrzeby finansowania na przykład jakiejś protezy albo jakichś innych, i osoby bezrobotne, i osoby niepełnosprawne, i osoby chore, i osoby samotne. Co chcę podkreślić? Bezdomność to jest też problem, który staramy się być wrażliwi, ale też wciąż się uczymy, odkrywamy. Bo jest kwestia bezdomności jako, powiedzmy, trwania w tym świecie, w tym klimacie, ale również proces wydobywania się,
no to chodzi, żeby podać
tego,
rękę,
żeby
prawda?
Z
wychodzenia.
Wyjść z bezdomności. Na przestrzeni tych kilku miesięcy ostatnich, bo uruchomiliśmy ten ośrodek dzienny dla tychże osób, no mamy przepiękne doświadczenia ludzi, którzy przychodzą, rozmawiają z tymi osobami nasi terapeuci, nasi opiekunowie, razem z nimi, prawda, spożywają zupę, są i rozmawiają i tworzy się relacja, i co robisz, dlaczego jesteś w takim stanie, co cię, no niestety ten alkohol jest tym, co często właśnie tych ludzi, no, zwala z nóg i doprowadza właśnie do takiego, a nie innego stanu. Ale
czyli zatroskanie się o kwestię podjęcia terapii, tak, pomocy w wyjściu z uzależnienia najpierw, a potem z bezdomności.
Dokładnie,
i tutaj wzięliście
tak.
na siebie bardzo wielki i bardzo ciężki, zdawałoby
jest.
Się, obowiązek, ale jakże potrzebny i niezbędny dla świadomości
na to potrzeba
istnienia
środków,
człowieczeństwa.
Na to potrzeba. Na ten rok sobie przyjęliśmy właśnie taki cel i myśmy go nawet tutaj określili jako wsparcie i pomoc wychodzenia z bezdomności. Potrzebujemy na to konkretnych ludzi i też nie ukrywam konkretnych środków, bo Owszem, wolontariusze pomogą, są chętni, ale są potrzebni specjaliści. I widzimy, że ci specjaliści są bardzo skuteczni. Już dzisiaj niektóre osoby podejmują pracę, już myślą, już chcą rozmawiać z doradcą zawodowym. Chcemy ten dzienny ośrodek dla bezdomnych rozbudowywać, bo widzimy, że potrzebne są już sale tematyczne do spotkań grupowych, bo jest grupa osób, które chcą coś więcej, nie tylko przyjść, prawda, i
umyć się, zjeść
i przebyć po prostu, czasem powiedzmy przysypiając na krześle, ale chcą coś więcej, chcą coś z tym swoim życiem robić. I już jeden podjął pracę, udostępniliśmy mu takie pomieszczenie, robi jakieś bardzo specjalistyczne podkładki potrzebne do konserwacji organów w kościołach. Młoda dziewczyna, która chciała sobie ułożyć jakoś swoje życie, no nie udało się, ktoś ją tam oszukał, kredyty, nie kredyty, 21 lat pojawiła się w noclegowni. Ja mówię, dziewczyno, to nie jest dla ciebie miejsce. I kwestia podania ręki, już ma pracę jako pomoc kuchenna, zrobiła badania i tak dalej.
I pojawia się nadzieja. I
tak, ale ja mówię, to nie jest wszystko, to nie jest twoja droga. Ty masz iść dalej, ty masz się kształcić, ty masz wziąć swoje życie odpowiedzialnie. I ona to zaczyna powoli przy pomocy, prawda, ludzi, którzy są. I to jest właśnie to, żeby wychodzić z. I jest szansa dla wszystkich tych osób, tylko no potrzeba właśnie tego czasu i tego otwarcia się i tych narzędzi do tego, żeby oni to poczuli, że to ma sens, że to ma jakieś tam odniesienie w przyszłości. Z tym walczymy, to organizujemy. Natomiast drugie wyzwanie, które sobie postawiliśmy, to przy naszej placówce w Krasnymstawie uruchomione hospicjum domowe. Ktoś, kto dotknął problemu opieki paliatywnej, terminalnej nad osobą chorą w domu, czy w hospicjum, czy był świadkiem, czy widział ten proces odchodzenia, cierpienia z powodu właśnie choroby nowotworowej i tych wszystkich niuansów, które są z tym związane, pielęgnacji, opieki, karmienia, przewijania, rozmowy, bycia, trzymania za rękę i tak dalej, to wiedzą, o czym mówię. To jest bardzo też dla
trudna
nas wyzwanie.
Służba.
Trudna służba. Wiemy, że mamy hospicja stacjonarne. Jest na naszym województwie ich kilka, ale też każda forma wsparcia poprzez, no tutaj to domowe hospicjum, bo takie prowadzimy, jest też bardzo ważne, żeby lekarz dotarł na czas, żeby była pielęgniarka, żeby były środki opatrunkowe, żeby był samochód, który dowiezie tych specjalistów do tego domu. Również czas na rozmowę z rodziną, bo to nie jest tylko kwestia opieki nad chorym i pielęgnacji i diagnozy i podawania leków, które uśmierzają ból, wyciszają powiedzmy tę osobę, ale również rozmowy psychologa, może nawet psychoterapeuty z rodziną.
Czyli pomoc psychologiczna.
Tak.
Nie tylko dla osoby chorej i bezpośredniego opiekuna, także to często są, dla całej rodziny,
to
prawda?
To są te wyzwania. Natomiast trzecie, o którym też mówimy i to widzimy, i przy aktualnym systemie opieki medycznej, służby zdrowia, sam szacunkiem do wszystkich programów, projektów, które mają to, prawda, naprawiać, uzdrawiać, polepszać, cały czas jednak doświadczamy bólu takiego psychicznego rodziny, która dowiaduje się, że szpital z tą osobą chorą już nie jest w stanie nic więcej zrobić, proszę zabrać do domu. Wypisujemy jutro, wypisujemy za tydzień. I rodzina, ale co my mamy zrobić?
Począwszy od łóżka, wózka, tak zwanych technicznych.
Lekarze oczywiście podpowiadają i nas rekomendują. I to jest właśnie dla nas wyzwanie. My na dzień dzisiejszy nie mamy łóżek w magazynie, bo wszystkie 200 jest w domach.
Już.
W domach, na których leżą osoby chore, cierpiące, które wyszły ze szpitala, które są po jakichś różnych chorobach. No i tworzy się taki ZOL, Zakład Opieki Leczniczej w domu.
Domowy.
Domowy ZOL. Ale ta rodzina bezradna w tym wszystkim. Wiadomo, że człowiek się szybko uczy, jeżeli jest chętny, jeżeli ma w sobie miłość do tego kogoś, kto leży. To może być matka, ojciec, babcia, ciocia. To może być ktoś młodszy. To się tego uczy, jak chce się tego uczyć, ale dobrze jest mieć te narzędzia. Łóżko pielęgnacyjne, chodzik. Takie urządzenie do potrzeb fizjologicznych, ale przede wszystkim umiejętności, co z tym chorym zrobić i stąd nasze kursy, które prowadzimy dla osób opiekujących się tymi dziećmi. pani redaktor, to jest naprawdę proces osobami chorymi w domu, osobami chorymi w domu, żeby nie uszkodzić. Jak umyć,
ubrać.
Jak przekręcić, jak zrobić, żeby nie było odleżyn. I wiele, wiele, wiele niuansów, które są potrzebne. Więc co są umiejętności? Przeprowadzamy szkolenia, zapraszamy te osoby, coraz więcej osób się zgłasza. Ale ważne są również te narzędzia. Ciężko jest rodzinie zainwestować w łóżko, które kosztuje 3, 4, 5 tysięcy złotych. U nas można je wypożyczyć. Ale żeby je wypożyczyć, to musimy je mieć na stanie. I już wiem, że musimy na pewno kilkadziesiąt łóżek dokupić, żeby były po prostu na wypożyczanie. I wiadomo, że to łóżko wypożycza się na pewien czas i trudno tam zainwestować właśnie te środki. Więc ta wypożyczalnia, chcemy rozwinąć tą wypożyczalnię. Gdyby była większa ilość łóżek, by udało nam się kupić, a mielibyśmy środki chociażby z 1%, moglibyśmy wypożyczalnię również stworzyć w innych miastach, na przykład w Krasnymstawie, czy może w innych, żeby powiedzmy ktoś, tak, kto potrzebuje, nie musiał jechać do Lublina. Tak jest. Więc to jest też, mamy takie możliwości i byśmy chcieli to zrobić, no ale no, wiadomo, na to wszystko są potrzebne środki finansowe. To są przede wszystkim trzy takie ścieżki, które mocno sobie stawiamy w tym roku. Podsumowując, rozbudowa ośrodka dla bezdomnych, wyposażanie wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny oraz środki finansowe niezbędne do poszerzenia oferty hospicjum domowego w Krasnymstawie.
Podajmy teraz adres strony internetowej.
lublincaritas.pl www.lublin.caritas.pl. Tam wszystkie dane. Aczkolwiek już niedługo, bo pracujemy nad zmianą strony internetowej, już niedługo się pojawi nowa. Mam nadzieję, że będzie przyjazna i bardzo czytelna. Oczywiście zapraszamy na fanpage, tam aktualne rzeczy związane z naszymi działaniami, akcjami, osobami, projektami, które realizujemy i które są przed nami, chociażby rozwój świetlicy środowiskowej dla dzieci, korepetycje. Chcemy rozwijać ten właśnie wątek wyrównywania tych szans edukacyjnych i wiemy, że no dzieci potrzebują tego. Tu nie zawsze środki finansowe, no nie są, pieniądze nie są w stanie dziecka czegoś nauczyć, no przecież, ale drugi człowiek i powiedzmy projekt, który też zachęcamy seniorów, aby włączali się właśnie w ten projekt, w edukację, w korepetycje, no ma swoje efekty i cieszymy się bardzo, że wiele osób się już w to włącza. To są te, tak na szybko, tak może trochę żywiołowo opisane przeze mnie, opowiedziane sytuacje, bardzo duże spektrum tego, tych różnych działań, podejmowanie wyzwania, aktualne, bieżące różne sprawy, prośby od różnych osób i starszych i młodszych, czy potrzebujące wsparcia doraźnego, czy jakiegoś systemowego, dłuższego. No staramy się temu wszystkiemu podołać, ale tak jak mówię, potrzebujemy na wiele działań konkretnych środków finansowych. Nie da się po prostu tego zamknąć tylko w przestrzeni, tylko jakichś form pomocy i narzędzi, do czego potrzebne są środki, żeby organizacja mogła normalnie funkcjonować, rozwijać się i za ten 1%, kto zdecyduje się na ten KRS 0000204819 wpisać, już serdecznie z góry z serca dziękuję.
A dziękował i dziś opowiadał Państwu o Caritas Archidiecezji Lubelskiej ksiądz Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
Dziękuję za spotkanie, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, Wadadus, kłaniam się, spokojnej nocy.